Ej, kupisz
pudło? Tato, powiesisz mi obrazki?
Jak to
kupisz
zrobić?
Kupisz czekoladę z orzechami?
To zależy.
Podsumujmy. Po 13 dniach się oświadczyłeś. Twoja rodzina zdecydowanie jest przeciw, bo to jednak jakiś mezalians, a ty decydujesz się na ucieczkę z Indii. No, zaczyna się ciekawie.
Ej, kupisz piwo?
To zależy. Zatańczymy?
To zależy.
Ja Wrocław, jak mnie słychać?
Ja Elbląg, słychać dobrze, odbiór?
Serdecznie witam wszystkich, którzy znaleźli czas, aby posłuchać nowego odcinka To Zależy. Dzisiaj moim gościem jest przybysz z dalekiego kraju. Być może dla wielu z nas już nie takiego dalekiego, ale jednak myślę, że mentalnie, kulturowo i w zakresie, jak go rozumiemy, to dalej jednak jest daleki kraj dla nas. Moim gościem jest Wiren, mieszkający w Elblągu. Nazwiska poprawnie nie śmiem mówić, więc myślę, że za chwilę nam powie Wiren, jak poprawnie wymówić jego nazwisko i może się okazać, że to Wiren i nazwisko to jest za mało, bo pewnie tam jest jeszcze parę innych imion i nazwisk, bo tak to wynika. Wiren, oddaję ci głos.
Cześć, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Wiren Bhandari. D. W polskim języku nie ma D, u nas jest D. W Polsce się mówi D, więc ludzie mi mówią Wiren Bhandari, a prawidłowo jest Bhandari. D.
Ale będziemy ćwiczyć potem.
Tak, dla ułatwienia kuzyn Hindus, więc... To jest jakby...
Kuzyn Hindus jest ważny. Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli szukać Wirena w internetach, właśnie jak wpiszą kuzyn Hindus, to wylądują właśnie w stronie właśnie kuzyna Hindusa, a o tym też tak jeszcze jest. Za chwilę parę zdań będziemy. Wiren, poznaliśmy się, Jezus, lata temu. Na pewno to był już XXI wiek. Spotkaliśmy się przypadkiem we Wrocławiu na takiej konferencji e-commerce'owej na Politechnice Wrocławskiej. I wtedy zaskoczyło mnie, bo byłeś człowiekiem, który opowiadał o sprzedawaniu skarpetek w sieci. Tworzyłeś wtedy swój sklep na Facebooku, robiłeś reklamę we Flickrze, nie wiem, czy gimby znają. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle te skarpetki, skąd wtedy ten pomysł na taki biznes?
Wiesz co, kiedy jeszcze nie zaczynaliśmy swoją przyrodę w 2002 roku z e-commerce'em, to moja żona miała sklep z bielizną, a sklep miał 20 parę metr kwadratowy i tam sprzedaliśmy bieliznę damską i męską i tam były te skarpetki. Te skarpetki są produkowane w Polsce, w Warszawie, Konstancin Jeziorna. Skarpetki są antybakteryjne, antyzapachowe, czyli stopa nie śmierdzi, nie ma tam żadnych problemów z grzybicą itd., itd. Skarpetki były tak zajebiste, że chciałem ich promować. Promować w internecie. Ja na nic się nie znałem. Jak się robi marketing, jak się robi wszystko, bo od te papiery tak zwanych w tych instytucjach edukacyjnych, to ja mam, że jestem informatykiem. Z informatyki mi zostało tylko I, a reszta mi zniknęło. I potem było tak, że kurczę, no trzeba jakoś tak to promować. Więc ja wysłałem, wtedy kiedyś był Golden Line?
Taki jeszcze, polski... jeszcze jest, tak.
A, okej, okay. Ja tam dawno usuwałem już konta. Tam wysłałem do paru agencjach marketingowych, że jak chcę promować skarpetki. I jakie są wasze stawki i tak dalej, jak to wygląda. Nikt nie odpisał. I potem znalazłem dyrektora marketingu tej agencji, pisałem do niego wprost. Słuchaj, nie dostałem żadnych odpowiedzi od was. To on sprawdzał, po 15 minutach do mnie pisał, że my to myśleliśmy, że to jest jakiś żart, że ktoś chce skarpetki reklamować marketingiem. W sieci.
Że człowiek o trudnym nazwisku to jeszcze pisze, że chce
reklamować. Tak. To powiem ci, że okej, okay, no to wtedy w tamtych czasach w Polsce był bardzo popularny Blip, bardzo popularny był Flaker.
Jejku, pamiętam Blipa, tak. Sam trochę blipowałem, tak. To taki, dla tych, którzy nie znają, to taki Twitter.
Tak, taki polski Twitter. Tam zaczynałem i patrzę, kurwa, tu jest zajebisty potencjał. Ja mogę, wiesz, ja miałem doświadczenie, jak za ladą stanąć i przedać kobiecie stringi, staniki i wszystko. Więc dla mnie to była zajebista rzecz, że wziąłem tą tą cechę, kontakt z ludźmi, bo ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, lubię z nimi porozmawiać, jestem strasznie gaduła. Jeśli ktoś mi nie stopuje, to będę gadał godzinami. I mówię, że to jest super. Potem, wiesz, wysyłałem do wszystkich tych blogerów w polskich sieci, bo wtedy sam nie byłem blogerem ani youtuberem. Do Kurasa wysłałem, do Kurasińskiego wysłałem zapytania i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie 99% blogerów mi odmówiły. Moi znajomi mi odmówiły promowanie mojego produktu nie za friko. Okej? Okay? Ale jeden się zgodził i on to pisał. To jest Jakub Bobiko, bardzo serdecznie go pozdrawiam. On zaczął to testować. Potem ja się...
Gratulujemy mu odwagi, że...
Tak, tak, tak. Bo on miał blog na temat rower. Wyjazdy na rowerze i tak dalej, a my mieliśmy specjalne skarpetki dla rowerzystów, więc on to testował. Jak już to było, to się mocno się, że kiedy widzę, że każdy napierdala na tych komórkach. Nokia wtedy tam puściła jakiś tam super wypaszony model i każdy na tą napierdala. Ja się wkurwiłem, pisałem na Flakerze, że dam wszystkim.
Wiesz, że będę musiał to wypipkać, tak?
Nie? O, dobra. Okej. Okay. Pisałem, że dam wszystkim skarpetki za darmo. Wszystkim, który zgłosi do mnie, pod jednym warunkiem, że muszą pisać recenzję. Nieważne, negatywną, neutralną czy pozytywną. Ale żeby pisali. To w pierwszej kolejności zgłosiło się około 300 osób.
No bo tak? Za darmo, okej.
Okay. Za darmo. 300 osób. W ciągu półtora tygodnia praktycznie całe sieć się huczało z tych skarpet. Rozumiesz? I w tym cały mój budżet, który był, to był niecałe 1500 zł, bo tyle mi kosztowało kupna skarpetki od producenta i wysyłanie do tych ludzi. To wyobraź sobie, że do dziś tą akcję zrobiłem w przełomie 2008-2009. To w Polsce otworzyłem tak zwane pojęcie social shopping, że przez social media można się sprzedać, kupić produkty.
No tak, ja właśnie pamiętam wtedy na Politechnice, większość tych ludzi siedziało, bo to było najczęściej bank, jakieś ubezpieczenia, siedzieli i patrzyli na gościa, który jeszcze niezbyt płynną polszczyzną mówi, że on właśnie wykorzystuje internet do sprzedawania skarpetek.
Tak. Wiesz, nie wiem, czy wiesz, że ja żadnej szkoły nie szedłem, żeby uczyć mówić po polsku. Ja sam nauczyłem. Ja mówię po 7 językach. Język polski nauczyłem przez dwóch moich najlepszych nauczycieli. Pierwsza nauczycielka moja to jest głód, bieda, a druga najlepsza nauczycielka moja żona, która zawsze mi poprawiała. Jak stałem za ladą i nie umiałem jeszcze mówić po polsku ani rozumieć, to zaczynałem obserwować ludzi, którzy przychodzili do sklepu, jak mówią, jakim akcentem, jakie części ust i język ruszają, żeby mówić pewien słów. Zaczynałem, to w ciągu...
do tego to jeszcze za chwilę, czyli sobie zaparkuję, patrzyłeś, czytałeś z ust, dobra?
Tak. W ciągu 6 miesięcy mogłem mówić tyle słowa, że swobodnie mogłem sprzedawać rajstopy, stringi, reformy, halki, piżamy. Wszystko. I jeszcze najlepiej, sprzedawałem dużo więcej niż moja żona. Na przykład pamiętam jedną taką sytuację. Klientka szła do mnie do sklepu, żeby kupić rajstopy. To ja tak jej zagadałem, że ona kupiła piżamy dla całą swoją rodzinę, kupiła kilka bluzek, kilka majtek i poszła. Potem wróciła po 10 minutach, gdzie zapomniała rajstopy kupić.
Muszę uważać w trakcie tej rozmowy, żebym też za dużo od ciebie nie kupił. Tak, prawda jest, ja też wtedy wszedłem na skarpetkowo i zacząłem od ciebie w miarę tam regularnie kupować takie skarpetki bambusowe, takie podklonówki męskie, bardzo fajne. Tak. To jakby tutaj nie ma kryptoreklamy, a zresztą może być, bo to mój podcast, więc ja jak najbardziej polecam, uważam, że jest okej. Okay. Dobra, zacząłeś wtedy, udało ci się zrobić pierwszy taki social media reklamę. Od tego czasu tak. Jak się zmienił twój biznes, co robisz inaczej, jak te skarpetki sprzedają się w sieci?
Ja przede wszystkim nie sprzedaję rzeczy, które sam nie chciałbym używać. To numer jeden. Druga zasada moja jest taka. Jeśli ktokolwiek mi pyta o poradę na skarpetkach, to nigdy, przynigdy nie wciskam takiemu takiej osobie droższe skarpetki, droższy produkt. Najpierw namawiam kupnę tych tańszych, które są u mnie w ofercie, żeby sprawdził, jak tam jest i potem możemy iść dalej. I to ludziom się bardzo mocno zastanawiało, że kuźwa, co to jest? Że facet sam nie chce sprzedać droższy produkt, mimo że klient chce kupić.
Poczekaj, bo ty od razu sprzedajesz piżamę i coś jeszcze i no.
Tak. Ale teraz mówimy o skarpetkach. I nigdy na przykład takich rzeczy nie chciałem nigdy oszukać swojego klienta. Bo zyskanie klienta jednego to jest naprawdę bardzo mocny wyczyn. Dodatkowo, żeby ten klient był lojalny, to już jest w ogóle święty graal, tak? Ten sposób, jaki ja używam, to do dzień dzisiejszy mi to się sprawdza. Więc nie zmieniam tego. Jeszcze zadam ci jedno pytanie. Czy wiesz, ile ja wydaję kasę na reklamę w sieci?
Nie mam pojęcia.
0 zł. Od 2009 roku mój budżet miesięczny z 20-30 tysięcy złotych w tamtych czasach spadł praktycznie do zero. Praktycznie do zero, bo przestałem ciągle reklamować. Bo po cholerę ja mam reklamować u na przykład jakiegoś influencera, kiedy wiem, że ja wprost mogę iść do ludzi i z nimi pogadać i im sprzedać. Dobrze,
ale poczekaj, to teraz jakby patrząc na to, jak się zmieniło od tamtego czasu, tak naprawdę to ty jesteś teraz, to co robisz innego, te twoje dodatkowe aktywności, ty jesteś sam reklamą swojej działalności, więc okej, nie wydajesz tych pieniędzy na innych, wydajesz te pieniądze na siebie, inwestujesz w siebie. Ludzie rozpoznają ciebie jako właśnie kuzyna Hindusa, interesują się czymś więcej związanym z tobą, a potem mówią, no dobra, to jeszcze, tam skarpetki, no to sprawdzę, tak? Więc to chyba przesunąłeś ten budżet po prostu. Zamiast wydawać go na innych, wydajesz go na siebie.
To znaczy, ja nawet swojej promocji siebie też nie wydaję nic, bo ja osobiście nie lubię ludzi, którzy są stawiani, a wewnątrz są inaczej. Nie wiem, czy rozumiem. U mnie moja cała zasada jest taka, że wolę pokazać siebie do innych, jakim ja jestem.
Skupiasz się na sobie, pokazujesz, tylko, jakim jesteś, tylko, żebyś był wiarygodny. Czy to w ten sposób?
Dokładnie. Tylko w 100% Viren Bhandari jest taki. Ja tego nie zmieniam. Ludzie wiedzą, że jestem wprost. Ja mówię, jeśli coś mi się na przykład nie podoba, to ja mówię wprost. Nie kręcam słowami dyplomatycznie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jestem wkurzony, to kuźwa mówię, tak, jestem wkurzony, tak? Jeśli jestem szczęśliwy, to kurde pokazuję, że jaką ja mam szczęście. I tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie wiem, czy briluję to jest dobre słowo.
Jest
chyba nie.
Słowo po polsku, tak? W slangu. Okay. Brylować.
Okay.
Ono może być nigdy negatywne nie bryluję, i pozytywne.
Ja nigdy nie bryluję ze swoimi osiągnięciami. Nigdy. Bo dla mnie osiągnięcie, które osiągnąłem, ono już było. Więc trzeba iść szukać dalej. Ja nigdy nie jestem egoistycznym człowiekiem, który mówi, o, jaki to ja jestem wielki. Ostatnio ja miałem taką ciekawą rozmowę z jedną panią, która zaczynała na mnie rzucać, że ja mówię ludziom, żeby żyć skromnie. Na Insta Stories to było. Żyć skromnie, a sam mam zajebistą dużą chałupę, mam zajebisty duży ogród i tak dalej. Więc tej pani napisałem. Pisałem tak, że proszę pani, ja w życiu bez zasad dla mnie życie nie istnieje. Jedna zasada moja jest taka, że co roku ja kupuję 2 pary dżinsy, jeśli moje poprzednie dżinsy się wytarły. Wtedy kupuję 2 pary dżinsy, żeby ich nosić przez cały rok. Potem nie kupuję żadnych ubrania. Dużo części ubrania do dziś mój tata mi wysyła z Indii. swoje używane, ja to noszę. Plus dodatkowo mogę kurwa wybrać jakikolwiek fajny, duży pokój w swoim domu i tam luksusowo mieszkać, spać, ale ja śpię na podłodze, bo to mi trzyma w mojej skromności i nie pozwala mi zapomnieć, jaki byłem biedny, kiedy nie mieliśmy w ogóle kasy kupić nawet masło czy chleb. Mieliśmy takie czasy, Arek, że codziennie musieliśmy razem z żoną zdecydować, czy dzisiaj kupimy chleb, masło czy mortadelle. Na przykład mortadelle kupowaliśmy kilogram, bo wtedy kosztowało 5 zł 65 groszy za kilo i to nam starczyło na tydzień czasu. Cześć. Więc tak my żyliśmy przez 6-7 miesięcy i to był najlepszy nauczyciel dla mnie w życiu. Jak być człowiekiem, jak być skromnym.
Dokąd prowadzi ciekawość? To zależy.
Diren, tak? Wiemy, że nadal sprzedajesz skarpetki, nadal się tym zajmujesz, skupiasz się na sobie. Wiemy, że co jest ważne dla ciebie, to są te wartości, którymi kierujesz się w życiu i starasz się o nich mówić.
Tak.
To teraz tak, wróćmy trochę do początku. Dlaczego Polska? Dlaczego Elbląg? Dlaczego Elbląg? Bo to akurat byłem parę razy w Elblągu. To jest fajne, sympatyczne miasto. Trochę kojarzy się z tak zwanymi polskimi piratami z dawnych czasów. I ile ty już tu lat, jesteś w tej Polsce?
Ja lądowałem w Polsce 9 marca 2001 rok. To był najwspanialszy dzień mojego życiu, bo kiedy żona przyszła po mnie do lotniska, żeby mi odebrać, i szliśmy do autobusu, to mi kradli portfel.
Dzień dobry. Portfel to będzie niepotrzebny, jest pan w Polsce.
Słuchaj. Ja mówię, kocham ten kraj, jestem u siebie. Naprawdę to był mega pozytywny dźwięk. Owszem, że kradli wam mój portfel, to z tym. Ale jestem u siebie. Wiesz, ten sam feeling, nie? Że straciłem portfel. Wow, okej, dobra. To jest dobry start. Nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem rodzonym buntownikiem. Jeśli ktoś mi mówi, to znaczy, jeśli ja coś chcę zrobić i bardzo chcę to zrobić, a ktoś mi mówi, że ja tego nie mogę zrobić, to żeby kałę srały, ja będę to zrobił. Więc moja żona, ja swojej żonę spotkałem w Irsu. Nie wiem, czy gimby pamiętają, raczej nie. Ale twoi słuchacze prędzej tak, bo są w takim naszym wieku.
W różnym wieku, a więc jak kiedyś nie, to poszukają sobie w internetach. No.
A no tak. Irsu to jest taki współczesny Slack. Albo no taki współczesny Slack, można to powiedzieć. No,
w Polsce nazywane Irką czasami i tak dalej.
Tak. Irsu. I to ja byłem administratorem Hash India. Tam szła moja żona, Marlena, i ona miała tam nick paro. A wiesz, ja byłem młodym gówniarzem i pisałem do niej, flirtując, piosenkę indyjską, kya ada kya jalvetere paro. A Marlena do mnie napisała, I'm sorry, I don't understand this. Sprawdzam IP w Polsce. Kurwa, gdzie to jest? A patrzę ko mapę, a okej, okay, Rosja. No, blisko Rosji,
super,
Rosja.
Dzięki. Okay.
Sorry, ja też nie znałem, gdzie Polska jest. Była wtedy. Po 13 dniach naszej zajebistej rozmowy piszę do Madleny, że będziesz moją żoną. A Madlena potem mi mówiła po ślubie, że ona się śmiała jak norka.
Po 13 dniach zdecydowałeś o jej przyszłości.
Tak.
Dziewczyny uważajcie.
Słuchaj, i błąd zrobiłem, że mówiłem to swojej matce, bo Madlena jest 13 lat starsza ode mnie i ma z pierwszego związku dziecko. I ja wszystko mówiłem do matcy, a matka do ojca. Ojciec następnego dnia anulował mój paszport, bo mój ojciec jest znany, ma znajomości w ministerstwach i tak dalej, i tak dalej. Anulował mój paszport. I w ogóle nie był internet odcięty, bo wtedy było dial-up, ale w Indiach to da radę, bo u nas mieszkanie są bardzo blisko, to ja w nocy, kiedy już wszyscy spały, to podpinałem na kabli u sąsiada. I z tego korzystałem internet, żeby być w kontakcie z Marleną. Ale wiesz, to nie była taka już na 100% dobra rzecz, że w ten sposób kradam swojego sąsiada, nie? Znalazłem pracę na firmie V-Customer, który był helpdesk dla Microsoftu, dla Alaska Airlines i tam zaczynałem przyrodę swoją. Tam mi nauczono, jak słuchać i zacząć mówić w akcencie. Mieliśmy tam szkolenie na temat akcent nowojorski, akcent z Teksasu i tak dalej, i tak dalej. I inne różne reguły, to te same reguły wtedy ja korzystałem, te same reguły w sklepie, jak ja stałem za ladą. Potem ja mówię, że słuchaj, z Marleną pytam, czy jesteśmy na, jak to się mówi, na 100% permanentna relationship, czy to jest tylko flirt i tak dalej. I permanent. Ja mówię, dobra, to ja uciekam z Indii. Moja koleżanka była wtedy...
Podsumujmy, po 13 dniach się oświadczyłeś. Tak. Twoja rodzina zdecydowanie jest przeciw, bo to jednak jakiś mezalians, a tak. Ty decydujesz się na ucieczkę z Indii. No, zaczyna tak. Się ciekawie.
I potem moja koleżanka, ona była wtedy prezesem w Indii, stowarzyszenie tą taką ISEC, nie wiem, czy słyszałeś.
Tak.
ISEC. Ona mi załatwiła lewy papier, no wzięła sobie na notes.
Też miała znajomości.
Tak, nie, lewy papier, że ja w ramach programu ISEC dostałem robotę w Niemczech, okej?
Okay? No to też blisko Rosji.
No, to już nie blisko Rosji, ale wiesz, ale nie było, wiesz, kasy i tak dalej, żeby wyrobić wtedy paszport. Dzięki Bogu, mój ojciec, bo on co miesiąc podróżował w różnych miastach, żeby porozmawiać ze swoimi handlowcami, bo mój tata miał fabrykę farmaceutyczną. Produkowaliśmy leki, wszystko, to co się da. Fabryki mojego taty była drugą fabryką w Indiach, po Johnson & Johnson, która miała pełną certyfikację od WHO. Czyli cały budynek i wszystko było planowane tak, jak w zasadach WHO jest.
No czekaj, ale to tak jakby tu ci przerwę. To właściwie ty już życie miałeś poukładane.
Zajebiste.
Twój tato prowadzi dobrą fabrykę, więc właściwie ty powinieneś pójść na staż do tej fabryki, powinieneś się nauczyć i powinieneś tam być albo w radzie dyrektorów, albo potem z czasem stać się szefem tej fabryki.
Bo mój tata tak właśnie taki miał plan. Bo jeszcze dodatkowo u mnie w rodzinie 70% ludzi to są kardiolodzy, ginekolodzy, neurolodzy, you name it and you have it. I więc wiesz, bo tata mówi, jeden jedyny syn, ja mam dwa siostry, więc lepiej będzie, żeby go kształcić na kadrę menedżerską.
No dobra, a tutaj Wiren robi taki motyw, mówi, że w ogóle znalazł sobie kobietę swojego życia, więc już rodzice przeciw, teraz próbujesz się do niej dostać, dostajesz to zaświadczenie, że możesz wyjechać do Niemiec, no i teraz właśnie mówisz, że jak zdobywasz ten paszport?
I wiesz, paszport było tak, że... Widziałem, że kolega mojego taty też jest na urlop i on jest szefem. I on, jego pracownicy też mi widziały z tatą, kiedy my się tam poszliśmy do nich, prawda, żeby się spotkać i tak dalej, więc mi też troszeczkę z widzenia znali. To ja złapałem jego asystenta, co ja mówię, słuchaj, to jest moja aplikacja do paszportu, zrób to, żeby mój ojciec i twój szef tego nie widział. To on po 10 dniach przynosił mi sam mój paszport, nowy, legalny, wszystko, do biura, gdzie ja pracowałem. I mi dał. I ja od razu wtedy do niemieckiej ambasady, że ja chcę transit visa. I drugą wizę miałem polską, bo Marlena mi wysłała zaproszenie. I w ten sposób pokazywałem rodzicom, że tutaj jest to, tutaj jest mój paszport i tutaj jest wizę do Niemiec i lecę. Więc jak ja lądowałem w Polsce, no to ci mówiłem, że mi kradli, ale to, że moi rodzice chcieli ze mną porozmawiać codziennie, to nie mogę dać im polski numer, bo polski kod jest 0048, a niemiecki jest 0049. Więc znaleźliśmy w gazetkach, że ktoś sprzedaje z pewnej sieci komórkowej kartę niemieckie.
No tak, więc jest to... 2001 rok, telefonia komórkowa już działa, można takie rzeczy robić. Okay.
Tak jest.
Czyli jesteś w Polsce i masz niemiecki telefon i codziennie rozmawiasz z rodzicami, będąc w Niemczech.
Dokładnie. Problem był taki, że te rozmowy były cholernie drogie.
Aha, a bo to ty jeszcze ty dzwoniłeś do nich, tak?
Nie, oni zawsze do mnie dzwonili, bo ja zawsze, wiesz, wtedy Yahoo Messenger albo MSN Messenger i z tym, nie? Ale oni chcieli, wiesz, mój tata szczególnie, bo on zawsze coś myślał, że tu jest coś nie tak.
Znał cię.
Tak. Potem była ta cała sytuacja w Stanach Zjednoczonych z World Trade Center. I ja mówię do Marlene, że słuchaj, to jest dobry moment, kurma, i możemy zrobić pewien ruch. Koleżanka mojego teścia ma syna, który mieszka w Francji, w Strasburg. To ja mówię, że firma w Nowym Jorku, dla której ja pracowałem w Niemczech, się splajtowała i tak dalej. I znalazłem drugą pracę w Francji. I wiesz, i to sama, cała rozmowa, wszystkiego. Potem kolega taty też był gdzieś tam w Francji. Mój tata od razu do mnie. Słuchaj, idź tam z nim spotkaj. Ja mówię, tata, ci się wariowało, ja tu pracuję. Nie mogę iść. Potem, wiesz, wysłali paczki z Indii i tak dalej. To specjalnie mój tata nie wysyłał mi pełną listę, co jest w środku. Zostawiał parę rzeczy. Więc Darek, który mieszkał w Francji, on mi zawsze wysłał na maila zdjęcia. Ja, słuchaj, to jest. A ja mówię do taty, słuchaj, w tym liście nie pisałeś te rzeczy, nie? Że dobra, to ja zapomniałem. Mój tata tak mi mówi, nie? Zapomniałem pisać. A chciał mi zawsze sprawdzić. Więc kiedy koleżanka mojego teścia szła do Francji, to ja zawsze jej mówię, słuchaj, kup tam na poczcie karteczki. Ja ci napiszę tekst fajny. To po prostu go skopiujesz i dasz stempelki, wszystko, że to szło z Francji i im wysłaj te pocztówki stamtąd. I ona tak to zrobiła, nie?
Wiren, kiedy to się wszystko wydało? Bo to jest po prostu...
To jest bardzo ładnie
poukładane, ale jednak grubymi nićmi szyte, no.
Tak, ale wiesz, to trzeba było tak zrobić. Potem wyszło tak, że tam też straciłem pracę, bo to chyba też droga impreza jest. Naprawdę to jest droga impreza. Więc mówię, że lecę do Polski, żeby tam pracować. To mój tata, i to było w 2002 roku, pod koniec
prawie.
Przez
rok udawałeś, że jesteś w Niemczech i we Francji.
Tak. I mój tata, wiesz, od razu, ja od początku widziałem, że ty jesteś w Polsce u tej kobiety i tak dalej, musisz wracać. Ja mówię, tata, ja nigdy nie wracam. Zapomnij o tym. Zrób co chcesz. Tu nie, twoje układy nie działają. I koniec. Ale kiedy się urodziło nam syn, to wszystko było sace, wszystko jest spoko i jest zajebiście. To taka krótka historia.
Krótka. Tak, ta rozmowa miała iść w całkiem innym kierunku, ale przyznam, że ta historia jest ciekawa. Myślę, że ona może być ciekawa w ogóle dla wielu ludzi, którzy próbują sobie poukładać trochę życie.
Trzeba zrobić swoje, po prostu.
Więc myślę, że tutaj warto powalczyć o swoje, to co pokazujesz.
Tak.
Dobra, mieszkasz w tej Polsce właściwie już 19 lat.
Tak.
Co cię tu wkurza?
Tak, 19.
Co cię tu wkurza? Co cię tu irytuje? W 2017 dosyć tak emocjonalnie powiedziałeś w Gdańsku o tym, co cię irytuje. Można to znaleźć w sieci, ja też potem wrzucę tutaj linki.
Mhm.
Potem Onet też o tobie pisze. Od czego to się właściwie zaczęło? No bo to, że ludzie, my Polacy, mamy problem z obcokrajowcami, szczególnie jeśli oni są jeszcze innej karnacji, to tak niestety jest. I to nawet bez względu na kwestie wykształcenia. Natomiast co wtedy takiego spowodowało, że to cię wkurzyło i czy to narastało? Czy to jest tak, że to się nagle pojawiło? No bo jesteś 19 lat, mieszkasz w Elblągu.
To się nawet nie nagle, ale nawet też nie od początku. Nie można tak mówić, bo ja też mam bardzo dużo kolegów Polaków, koleżanek Polki. Są zajebiści, zajebiści ludzi, tak? Problem polegał na tym, kiedy rząd polski zaczął używać ten element, czyli ten element inności od Polaków i do swoich niecnych celów, czyli od Brytyjczyków de facto dziel i rządź. Teraz ostatnio też czytałem parę dni temu, że znaleziono komputery w Ministerstwa Sprawiedliwości, które rozszerzały pisy nienawiści wśród obcokrajowców i tak dalej, i tak dalej.
No tak, najłatwiej jest...
Najłatwiej, tak, no to jest najłatwiej.
Dolać oliwy i zrobić... Zapalić ogień i dolewać oliwy. No.
Tak, tak, tak. Po to, żeby kontrolować, tak? Tylko, że to wyszło tak daleko, że dzieciom zaczynały krzywdy, mocne krzywdy zrobić. Tak? I potem była ta sama moja historia. Nie chciałbym tam iść, bo to jest bardzo bolesny. Jeden z najbardziej bolesnych okres mojego życia, gdzie wpadałem w bardzo mocnej depresji. Jestem twardym chłopem. Ja tak szybko nie wpadam, ale to, że moje dziecko było w tym mieszane, to wpadałem w bardzo mocnych depresjach. A te depresje sam po prostu siebie wyciągnęłem z tego bagna z różnymi metodami, ale to nie można Czyli tutaj mówić na taki
powiedzmy,
temat.
Powiedzmy w ten sposób, że tak naprawdę w trakcie tego twojego 19-letniego pobytu w Polsce nie jest tak źle. Oczywiście tu jest ten moment, kiedy ludzie przy władzy właśnie próbują buntować jednych na drugich, tak jak ty powiedziałeś, stosują tak. stare, dobre, sprawdzone metody
tak,
brytyjskie.
Triki.
Ale oprócz tego, jak ci się żyje w tej Polsce? No jest zimno, jesteś jeszcze gdzieś tam na północy tego kraju. No to, bo, i teraz... Skąd ty dokładnie jesteś z Indii? Z jakiego miejsca?
Jestem z stolicy, proszę pana.
No ciekawe.
Słuchaj, jak ja, mój pierwszy dzień w Elblągu, godzina 19, stoję na balkon, bo wtedy mieszkaliśmy w Cavalierce. Nie ma ani jednego człowieka na ulicy. Ja pierdzielę.
Dobranocka była potem. Wiesz,
w Delhi jakakolwiek by nie byłaby godzina, ludzi full, zawsze. Tak? Więc to był bardzo mocny szok. Pierwszy raz w życiu widziałem śnieg. I kiedy śnieg pierwszy raz zaczął padać, to ci powiem, że stanąłem na balkon i mocno krzyknęłem I love snow, a w dół ludzie zaczynali się, wiesz, śmiać, klaskać i tak dalej. Do dziś kocham śnieg. Kiedy pada ten śnieg, to jest taki moment spokoju. Wszystko jest cicho. Nie lubię zima jako tak, bo jestem ciepłolubny, ale śnieg kocham. W każdej postaci. Kiedy pada. Potem nienawidzę Dobry. Śniegu.
Już jest go za dużo.
Tak, bo leży i potem jest klapa. On taki typowy... To akurat to narzekanie to ja nauczyłem właśnie w Polsce. I jeszcze jedna rzecz, co nauczyłem w Polsce. Pić alkohol. Kurwa, naprawdę potraficie pić.
Wiesz, to jest jakby element pewnej długiej tradycji, element tak medycyny ludowej i tak, tak dalej. Jest. Także to pewnie byśmy doszli do paru rzeczy.
Córcia, zrobisz kawę?
To zależy.
Dobra, słuchaj, wiemy, że tak, po tych 13 dniach można powiedzieć się oświadczyłeś.
Tak.
Mieszkasz w Polsce z kobietą, którą kochasz.
Tak.
Teraz prowadzisz ten biznes skarpetkowy. Zaczęliśmy od kuzyna Hindusa.
Tak.
I teraz tak, skąd się wziął kuzyn Hindus?
Mhm.
I dlaczego nam tu się wszystkim wydaje, że każdy Hindus to powinien być dobrym kucharzem? Bo taka trochę gdzieś tu krąży. Są różne filmy, które pokazują, że jak
ktoś
w ogóle jest super. I skąd u ciebie teraz to? Czy to jest pasja, czy ty wiesz, że robisz to dobrze?
Wiesz co, to było akurat z konieczności. Z konieczności, bo mi brakowało indyjskiego jedzenia w Polsce i w Elblągu nie było, do dziś nawet nie ma, indyjskiej restauracji. Więc telefon do mamy lub maila do mamy, mama weź mi daj swój przepis, mama wysłała wszystkie moje jej przepisy, przepisy babci, prababci, prababci. Wszystkie mi wysłała i te zaczynałem zrobić. Potem się okazało, że składniki jest bardzo trudno kupić, więc ja zamawiałem składniki z Wielkiej Brytanii, przeprawy, z Niemiec, zamawiałem i z tego się po prostu zaczęło. Potem mówię, a, bo ja dawałem, wiesz, na Facebooku, że dzisiaj to gotowałem, dzisiaj tamto gotowałem, to ludzie mówili, że weź daj przepisy, nie? Więc otworzyłem sobie bloga Wirem Gotuje. Już tego bloga nie ma. I problem był taki, że kiedy stworzyłem bloga, ja wolę gadać niż pisać. I to wyszło wtedy, że okej, otworzę swój kanał. Więc otworzyłem swój kanał, pisałem Wiren Gotuje. Wiren i tak jest bardzo trudne imię dla Polaków. Więc mój przyjaciel, Cyber Marian, też YouTuber, wrzał mnie do siebie do filmu i mi pierwszy raz mówił, że o, kuzyn Hindus idzie. I to nazwa mi się tak zajebiście podobała, to ja mówię, że to będzie to, kuzyn Hindus. Więc zmieniłem nazwę, w ogóle kanał, kupiłem domenę kuzyn Hindus i tak dalej, i tak dalej. I z tego się całkowicie to zaczęło. A jeśli chodzi o, czy każdy Hindus potrafi gotować? Nie. Na przykład, moje siostry nie potrafią w ogóle gotować. Rozumiesz? Więc byłoby to dziwne. Jak to? Indyjski kraj, kobiety tam wszystko robią w domach, a tu moje siostry nie gotują. Tak, nie gotują w ogóle. W ogóle. W domu gotuję ja i moja mama. No czasami mój tata, kiedy chce pokazać, co to on nie potrafi gotować. Tak? Więc to jest to...
Czyli jak w każdej narodowości. Ta, są ludzie, którzy to potrafią, są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którzy potrafią jeszcze tak jak ty wypromować, opowiedzieć o tym, stworzyć przy tym atmosferę, pokazać, jak można sobie to zrobić. Fajnie, to dlatego uważam, że takie rzeczy nakręcają. Myślę, że ten ostatni okres, kiedy wielu nas siedziało w domu, to jak to się Bartek Dajer, którego znamy wspólnie, śmiał, że wtedy powstaje najwięcej masterchefów i pijaków, to wracając do tematów alkoholowych, tak, bo kombinujemy, to też są takie rzeczy.
Tak.
Jeszcze powiedziałeś teraz taką rzecz, którą ja trochę zapisałem i do niej chcę wrócić. Ta nauka języka, czytanie z ust, w jaki sposób, jak to wygląda, że co, że... No bo najczęściej mówi nam się... Okej, słuchaj.
Tak.
Przede wszystkim przez słuch trafiamy. Czytaj, to wtedy też jakby ci się utrwala. A ty mówisz, że patrz komuś na usta.
Tak.
To jest jakaś twoja metoda, czy to jest jakaś
uznana metoda? Wiesz co, nie. To jest ta metoda, która mi nauczono w tej firmie. Help center, call center. Czemu to jest? Bo jeśli my słuchamy tylko, to my tylko słyszymy te zmiany. Jakie są zmiany między słowami, tak? Ale jak my patrzymy też na usta, wtedy my też widzimy, jak usta są przekładane, żeby mówić trudnych słów. I to jest ważne. Bo co z tego, że ja słyszę jakieś słowo, ale nie potrafię tego wymówić? Rozumiesz?
Dobra, myślę, że to jakby warto się temu przyjrzeć.
Tak. Wiesz, na pierwszy rzut oka tego raczej nie będzie widać. To trzeba skupić. Ale też nie skupić w ten sposób, że druga osoba, która mówi w innym języku i stoi przed nami, żeby się czuła dziwnie.
Wiren, powiem tak. Ja mam wrażenie, że my jeszcze znajdziemy tematy na kolejne rozmowy, ale tu już pomału, jak ja to mówię, chciałbym podchodzić do lądowania.
Tak, dajesz.
Mam do ciebie takie 2-3 pytania.
Tak.
Tu jak były dyskusje dotyczące o tym, że mamy lockdown, że jest problem z fryzjerami, padło hasło... żebyś sobie po prostu ogolił głowę. Ty napisałeś, że nie ogolisz głowy.
Tak.
Dlaczego? Co takiego jest? No bierzesz maszynkę, golisz głowę. Mhm. Mnie ostatnio też żona prawie obcięła na jeżyka. No.
Nie. Ja jako rodzony Hindus i z własnego wyboru potem buddysta, a teraz nie wierzę z niczym, to jako Hindus rodzony, to u nas jest tak, że syn w rodzinie goli się głowę wtedy, kiedy ojciec umiera.
Ale golisz ją na łyso wtedy.
Na łyso.
No dobrze, a obcięcie się na jeża to tak samo będzie prawie jak na łyso?
Prawie tak samo, bo na przykład mój znajomy z Indii mógł rozumieć, że mój tata nie żyje, a już mi włosy trochę zrosły i one zaczną mi pisać kondolencje. Cześć.
A, czyli w ten sposób mogą źle odczytać pewne znaki kulturowe.
Tak. Na przykład... są pewne elementy, które my robimy z naszym ciałem lub nosimy dodatkowe rzeczy, z którego ja jako Hindus z innego regionu Indii mogę rozumieć, skąd jest drugi człowiek i z jakiego regionu jest.
Czyli nim się odezwie, to ty po pewnych zewnętrznych...
Tak. O. Na przykład, jeśli będziesz widział Hindusa, trzeba jedną rzecz, najpierw muszę to tu poprawić, bo ten błąd jest używany bardzo dużo w Polsce. Jeśli ja mówię Hindus do siebie, to nie, że ja jestem Hindu, czyli osoba, która wierzy w hinduizmie. Nie. Indie miał imię Hindustan lub Bharat. Ja wolałbym osobiście Bharat, więc wtedy ja bym byłbym Bharatiya. A Hindustan, jak my się mówimy, to z tego jest ten skrót Hindus.
Rozumiesz? Czyli mieszkaniec dla nas Indii.
Tak.
W ten sposób.
Tak, 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 tak. Dokładnie. A nie, że wyznawca hinduizmu. Nie. Bo Sikh też jest Hindus, muzułman też jest Hindus, chrześcijanin też jest Hindus. To są ci ludzie, którzy mieszkają w Indiach, są Hindusami.
No tak, Sikh jest dla nas dosyć takim charakterystycznym przez to swoje nakrycie tak. głowy i to, co powiedziałeś, tak? To oni też tego nakrycia głowy nie mogą ściągnąć
tak, nie
przez
mogą.
Całe życie.
Nie
tak?
mogą, nie mogą. A co chciałem powiedzieć, to jest to, że jeśli chciałbyś zobaczyć człowiek, który jest na przykład z mojego regionu, do 1984 roku my mieszkaliśmy w regionie Punjabi. To nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ja noszę jedną taką srebrną bransoletkę, twardą, na rękę. Jeśli będziesz wiedział,
aż tak ci
Hindusa,
się nie przyglądałem, teraz się przyglądę. No.
Który nosi taką kara, to się mówi kara, to masz 100% pewności, że ten człowiek jest z regionu Punjab. Bo my Punjabi tego nosimy. Jeśli na przykład będziesz wiedział człowieka z Indii, facet, który na czole daje sobie taki bindi, taką kropeczkę, lub jest bardzo mocnej, ciemnej karnacji, bardzo ciemnej karnacji, prawie jak ludzi z Afryki, to masz 100% pewność, że ta osoba jest z South India, czyli do Indii. Bo tam jest bardzo blisko, są równikowi, więc ich kolor skóry jest bardzo ciemny. Jeśli ktoś zobaczysz na przykład człowieka z Indii, który ma jasną karnację, to ten człowiek jest z regionach Jammu, Kashmir, Srinagar, gdzie są góry, gdzie jest śnieg, gdzie jest zimno. Oni mają inną kolor skóry, czyli praktycznie tak jak biali ludzie.
Wiesz co, ja tu miałem parę pytań dotyczących Indii i ja je chyba zaparkuję sobie.
Dobra.
Ja cię zaproszę.
Właśnie dlatego
to
mówiłem w tym, żeby...
Zaproszę cię jeszcze raz na rozmowę, żebyśmy sobie tutaj właśnie o tym porozmawiali, bo to dosyć ciekawe. Myślę, że większość z nas nie zna tego, bo też jakby nie mieliśmy nigdy potrzeby, albo też tego nie szukamy, a to może się przydać.
Tak.
Szczególnie kiedy świat jednak nadal stoi otworem i można się swobodnie przemieszczać. Myślę, że do tego wrócimy.
Tak.
Dobrze, powiedz mi teraz tak, nie golisz tej głowy, czego jeszcze nie robisz, co wydawałoby się dla nas jest normalne? Czy jest jeszcze coś takiego, czego byś nie zrobił? Nie wiem.
Różne rzeczy są. Na przykład nigdy po pijaku nie medytowałbym.
Ale dlaczego jesteś wtedy w takim stanie transmisji energii z ciała na zewnątrz?
Nie.
Wydaje się idealnie.
W okultyzmie, bo ja uczę okultyzm, bardzo mocno, bardzo głęboko w tym siedzę. W okultyzmie do alkoholu się mówi spirit, po angielsku. Spirit. Więc
duch.
Więc jeśli my pijemy ten spirit, to nasza dusza zbiera energię tego spiritu, który piliście.
No to widać, niektórych
dokładnie.
Ten spirit atakuje pod postacią mgły na przykład.
Dokładnie.
Tak?
Ostrym cieniu mgły.
Dobra, słuchaj, to tak już pytanie.
A, jeszcze jedna rzecz, co bym nie zrobił, nie? Ja bym nigdy nie opalał. Nigdy.
No, ale ty nie musisz się opalać, no proszę.
Właśnie.
No. Czekaj. Lubisz śnieg, a jak jest? Narty, snowboard, coś?
Nie.
Nie
lubię żadnych sportów, gdzie wiem, że mogę sobie zrobić porządnie krzywdy.
No ale to jakby w ten sposób, wychodząc z założenia, w ogóle nie powinieneś z łóżka wstawać, bo sobie możesz zrobić krzywdę. No.
A wiesz, to nie zależy ode mnie, czy ja wstanę następnego dnia z łóżka. Nikt nie wie. Ja też nie wiem, więc rzeczy, które nie wiem, nie dotykam.
Słuchaj, jesteś w Elblągu, jakby na to nie patrzeć, w małym mieście północnej Polski przychodzi do ciebie Elon Musk i mówi: Wiren, lecisz na Marsa?
Po co? Żeby tam też zgnoić, tak jak zrobimy to na tej planecie?
Widzę, że masz też takie podejście trochę jak moje, bo ja się tego boję, że tak naprawdę kiedy dojdzie do tego, że tam będziemy
nie dojdzie,
potrafili polecieć, jeśli by kiedyś doszło, to właśnie chyba pierwsze, co to się stanie, to po paru latach będzie dokładnie taki sam Saigon na Ziemi, więc wydaje mi się, że pieniądze, które wydajemy na ten wyścig, żeby polecieć na Marsa, warto byłoby wydać na czyszczenie Ziemi. Myślę, że
oczywiście, oczywiście. I jeszcze dodatkowo zobacz, jest to fizycznie niemożliwe, by emigrować 8 miliard ludzi z tej planety do Marsa.
To jest inna sprawa, to niestety będą tylko wybrańcy. No to,
oczywiście.
To w ten sposób należy.
Więc dla mnie jest to nieosiągalne i nie chciałbym w ogóle iść na planetę, który jest planetą w okultyzmie, w planetą i energią wojny, tak?
Więc, to jest chyba kolejny temat, czyli mamy temat o Indiach z tobą, o różnicach i teraz o okultyzmie to też porozmawiamy. Szanowni podcastosłuchacze, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Ta rozmowa w ogóle poszła w innym kierunku niż były założenia. Aczkolwiek udało się parę rzeczy, które tu sobie zaplanowaliśmy z Wirenem poruszyć, natomiast pojawiły się inne kwestie takie ciekawe, które myślę, że warto było, abyście o nich wiedzieli, a Wiren, fajnie, że nam powiedziałeś, więc serdecznie...
Czy mogę powiedzieć jedną rzecz dodatkowo?
Ależ proszę cię bardzo, masz jeszcze minutę.
Dobrze. Chciałbym powiedzieć wszystkim ludziom, które mogą się myśleć, że India jest bardzo skomplikowanym krajem i tak dalej, jeśli chcą tam być, to muszą pamiętać, że w Indiach są 250 języków i 1500 różnych dialektów, więc jest to niemożliwe, żeby każdy człowiek wiedział każdego języka, więc u nas, jeśli jeden Hindus chce z drugim Hindusem porozmawiać i nie znają się wzajemnie w języku, to albo porozmawiają po hindi, albo najczęściej to jest język angielski, więc naprawdę nie bójcie się zrobić tam cokolwiek. Idźcie tam, nie musicie uczyć, chociażby parę słów typu namaste i tak dalej, możecie uczyć, ale angielski jako angielski bez problemu możecie sobie używać. To chciałem dodatkowo dodać.
Szanowni słuchacze, serdecznie żegnam z Wrocławia.
A ja z Elbląga. Miło było.
Do usłyszenia. Myślę, że z Wirenem jeszcze wrócimy do was online. Dziękuję. Dziękuję ci, Wiren, bardzo.
Dziękuję.
Trzymam kciuki za ciebie właśnie na dalekiej północy.
Dzięki.
Na razie.
Dzięki. Na razie.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem.